Podcast geopolityczny. Przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku po pierwsze analiza sytuacji geostrategicznej na Bliskim Wschodzie, analiza tego, co się działo wczoraj, 17 czerwca i w nocy z 17 na 18 czerwca. Następnie przejdę do omówienia systemu obrony przeciwrakietowej Izraela, ponieważ widać, że ten system jest już przeciążony, że irańskie rakiety w tym uderzeniu odwetowym no, przedzierają się przez ten wielowarstwowy system obrony powietrznej Izraela. Warto się temu przyjrzeć, jak to wygląda, jak wygląda między innymi system żelazna kopuła. W kolejnej części przejdę do omówienia no właściwie aktywności, bo tak to można określić, Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych. Widać, że była Rada Bezpieczeństwa Narodowego, widać bardzo dużą aktywność w mediach społecznościowych amerykańskiego prezydenta, no i widać ruchy amerykańskich wojsk, które zbliżają się do Iranu, zbliżają się w stronę Bliskiego Wschodu, czy też następuje pewne przegrupowanie już tych sił, które na Bliskim Wschodzie są. No i wreszcie na sam koniec fundamentalne pytanie, jak powinna Polska zachować się wobec tego konfliktu bliskowschodniego. I nie mówię to o zwykłych obywatelach, którzy mają prawo do swoich emocji, do ich wyrażenia swoich opinii, swojego zdania, no, oczywiście w ramach artykułu 54 Konstytucji, który przynajmniej teoretycznie w Polsce gwarantuje wolność słowa, ale chodzi mi o decydentów, chodzi mi o najwyższe władze Rzeczypospolitej. Czy powinny wpychać Polskę w kolejną awanturę międzynarodową? Czy Polska w imię solidarności ze Stanami Zjednoczonymi powinna angażować się, czy też na odwrót, powinna się po drugiej stronie angażować? Czy w ogóle Polska powinna być zaangażowana? O tym także w dzisiejszym odcinku. Ja, to nie jest żadną tajemnicą, stoję twardo na stanowisku od wielu, wielu lat, że Polska nie powinna się angażować w cudze wojny, że Polska powinna trzymać się z daleka od tego typu awantur międzynarodowych, ponieważ Polska nie ma ani żadnego interesu, ani żadnego potencjału, aby odgrywać żadną, jakąkolwiek znaczącą rolę w tego typu rozgrywkach, a wiemy, że Polska do żadnej wojny nie jest przygotowana, Polska nie ma żadnego systemu obrony cywilnej, ani żadnego efektywnego systemu obrony powietrznej i warto mieć to wszystko po prostu na uwadze. Zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do wspierania kanału. Dziękuję za każdą postawioną kawę. Zachęcam do komentowania, do lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzę do głównego tematu. Amerykański dziennik Wall Street Journal informuje, że Izraelowi kończą się pociski przechwytujące do systemu Arrow, czyli najwyższej warstwy izraelskiego systemu obrony powietrznej. Amerykański dziennik powołuje się na przedstawiciela administracji państwowej Stanów Zjednoczonych i tutaj rzeczywiście, jeżeli potwierdzą się te informacje, to ten deficyt pocisków do systemów Arrow może naprawdę budzić obawy wśród i samego Izraela, i jego najważniejszego sojusznika, czyli Stanów Zjednoczonych. Tym bardziej, że ten konflikt ma bardzo duży potencjał eskalacyjny, o czym mówiłem Państwu od początku, a no, patrząc na stan obecnie po wymianie ciosów przez pierwsze kilka dni, że tak to określę, czyli po agresji Izraela na Iran i uderzeniach odwetowych Iranu na Izrael, widać, że ten konflikt może się przedłużać. Jeżeli Stany Zjednoczone nie wejdą do wojny w sposób bezpośredni, jeżeli nie uderzą na Iran, wydaje się na dziś, że Izrael sam nie jest w stanie doprowadzić do realizacji celów politycznych, które wyznaczył premier Benjamin Netanyahu. A przypomnę tylko, o czym już mówiłem, nie tylko po rozpoczęciu tego konfliktu, ale jeszcze kilka lat wcześniej, że Izrael przygotowuje, czy chce przeprowadzić i przygotowuje się w tym celu do zmiany systemu politycznego w Islamskiej Republice Iranu, czyli obaleniu tych wszystkich skutków islamskiej rewolucji z 1979 roku, które dziś obserwujemy w postaci tego systemu politycznego, na takiego, można powiedzieć, no, powiedziałbym, przywódcę Iranu demokratycznego, jakby to powiedzieli przywódcy Izraela, szykowany jest Cyrus Reza Pahlavi, czyli syn ostatniego szacha Iranu, który zdążył już zabrać głos po 13 czerwca bieżącego roku, wezwał do przywrócenia demokracji w Iranie. No oczywiście tego typu hasła są doskonale znane z czasów na przykład realizacji kolorowych rewolucji, tak zwanych kolorowych rewolucji przez Stany Zjednoczone. To modus operandi amerykańskich służb specjalnych specjalnych, brytyjskich służb specjalnych jest bardzo dobrze znane i widać, że tutaj również taki wariant jest przygotowywany, że jest to jeden z możliwych scenariuszy, ale o tym już wielokrotnie mówiłem. Natomiast jeżeli chodzi o to przedłużanie się wojny Izraela z Iranem, no to niewątpliwie Izraelowi będzie trudno. Trudno się bronić przed atakami ze strony Iranu, zwłaszcza tych z użyciem pocisków balistycznych. Iran twierdzi, że używa pocisków hipersonicznych. No w każdym razie są to pociski skuteczne. Ta broń jest skuteczna, żelazna kopuła jest przeciążona. Cały system, zaraz go omówię, jest przeciążony. Irańskie rakiety przedzierają się, pociski uderzają w istotną infrastrukturę krytyczną Izraela. Trzeba spojrzeć na mapę, zobaczyć, że Izrael, jeżeli chodzi o powierzchnię Izraela, to jest około 22 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli powierzchnia zbliżona do powierzchni województwa zachodniopomorskiego. Naprawdę niewielki obszar, który no, Izrael jest w stanie skutecznie razić. I tutaj muszę na samym wstępie powiedzieć o tej ścisłej cenzurze wojskowej, która jest wprowadzona w Izraelu. Zresztą w Iranie również ta cenzura występuje. Natomiast w Izraelu jest to właściwie już taka totalna cenzura. Te informacje, które do nas docierają, to są właściwie strzępy informacji, a mimo to na ich podstawie można już stwierdzić, że właśnie izraelski system obrony powietrznej jest nieskuteczny przy tak dużym ostrzale, jaki prowadzi obecnie Iran. A powiem tylko dla porównania, że na przykład Chińska Republika Ludowa jest w stanie wystrzelić wielokrotność tej liczby, którą Iran odpala w kierunku Izraela, i Chińska Republika Ludowa byłaby w stanie dokonać takiego uderzenia rakietowego na przykład na Tajwan, no co najmniej kilkanaście razy większego, jeżeli chodzi o te dobowe zużycie rakiet i dronów, a myślę, że to są bardzo ostrożne szacunki, jeżeli chodzi o te kilkanaście razy. Myślę, że jest to zdecydowanie więcej. To nie jest kilkaset właśnie odpalanych rakiet, czy w ogóle środków napadu powietrznego, ale co najmniej kilka tysięcy, jeśli nie kilkadziesiąt tysięcy, bo i takie dane można znaleźć w domenie publicznej. Natomiast wracając do tematu żelaznej kopuły. Wall Street Journal napisał o tym, że Stany Zjednoczone miały być świadome problemów Izraela z tymi niedostatecznymi zapasami pocisków przechwytujących do systemów Arrow, i to USA miały wiedzieć o tym od miesięcy. Tak w każdym razie mówią rozmówcy amerykańskiego dziennika i wskazują na to, że w związku z taką sytuacją władze w Waszyngtonie, administracja prezydenta Donalda Trumpa skierowały na Bliski Wschód dodatkowe środki służące obronie przeciwrakietowej, co z kolei no, zaczęło wzbudzać obawy o to, że tych pocisków przechwytujących zacznie brakować samym Amerykanom, bo przypomnę tylko, że w regionie Bliskiego Wschodu tych baz amerykańskich jest bardzo, bardzo dużo i one są oczywiście także potencjalnie narażone na atak odwetowy, jeżeli Amerykanie włączyliby się do wojny po stronie Izraela. W tym miejscu warto przyjrzeć się nieco bliżej obronie przeciwrakietowej Izraela. Najczęściej w mediach możemy słyszeć o tym systemie żelazna kopuła, który jest nieco, powiedziałem tak, publicystycznie rozciągany jako pewien synonim w ogóle obrony przeciwrakietowej Izraela, ale warto to doprecyzować gwoli ścisłości. Izrael posiada wielowarstwowy system obrony przeciwrakietowej, system niszczenia środków napadu powietrznego, nie tylko zresztą rakiet, ale także na przykład dronów, na który składają się trzy komponenty. I żelazna kopuła jest jednym z tych trzech komponentów. Oprócz tego jest system, który jest określany jako proca Dawida, i system Arrow, system strzała. Jeżeli chodzi o żelazna kopuła, to w tym systemie wykorzystywane są pociski Tamir. Masa pocisku to jest około 90 kg. W procy Dawida wykorzystuje się pociski Stunner, a w systemie Arrow pociski Arrow 2 i Arrow 3 o masie około 2800 kg. Jeżeli chodzi o zasięg przechwytywania wrogich rakiet, wrogich środków napadu powietrznego, to żelazna kopuła przechwytuje rakiety krótkiego zasięgu. Ten zasięg to jest około 70 km. Jeżeli chodzi o proce Dawida, ten zasięg wynosi około 300 km i służy do przechwytywania rakiet średniego i dalekiego zasięgu. zasięgu i wreszcie system Arrow, którego zasięg to około 2400 km, służy do przechwytywania pocisków balistycznych dalekiego zasięgu. No i tutaj trzeba jasno powiedzieć, że obrona powietrzna Izraela nie jest w stanie przechwytywać irańskich rakiet całymi dniami, bo pamiętajmy zresztą, że rakiety są wystrzeliwane nie tylko z terytorium Iranu, ale także z terytorium Jemenu. Tu trzeba sobie zdawać sprawę, że każdy system obrony powietrznej ma swój punkt krytyczny. No i tutaj Wall Street Journal zadaje wprost pytanie, kiedy nastąpi ten punkt krytyczny absolutnego przeciążenia systemu Arrow, systemu Proca Dawida, systemu żelazna kopuła. Widać już, tak jak już powiedziałem, że pociski irańskie spadają na Hajfę, spadają na Tel Awiw, spadają na inne obiekty w Izraelu. Za chwilę powiem jeszcze nieco więcej na ten temat. Natomiast tutaj widać, że rosną naciski na prezydenta Donalda Trumpa. Rosną te naciski, jeżeli chodzi o przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny, ponieważ Izrael no, dłużej nie będzie się mógł skutecznie bronić przed tymi uderzeniami rakietowymi. Deklarują dowódcy irańscy z Korpusu Strażników Rewolucji, że Iran jest w stanie kontynuować uderzenie rakietowe na Izrael przez nawet kilka miesięcy. No, trudno zweryfikować prawdziwość tych słów. Niemniej jednak Iran od dłuższego czasu przygotowywał się na to uderzenie Izraela, ponieważ politycy i wojskowi izraelscy nie kryli tego, że, no, że szykują się po prostu do wojny, o czym Państwu od kilku lat mówiłem na łamach podcastu geopolitycznego. W tym miejscu warto przeanalizować skutki tych uderzeń powietrznych Izraela na Iran i odwetowych uderzeń Iranu na Izrael. Oczywiście także cały czas mając w pamięci to, jak ścisła cenzura wojskowa obowiązuje i w Izraelu, i w Iranie, docierają do nas, tak jak już powiedziałem, strzępy informacji. Izrael kontynuuje ataki powietrzne, kontynuował je 17 czerwca i w nocy z 17 na 18 czerwca były widoczne ta wymiana ciosów właśnie między Izraelem a Iranem. Jeżeli chodzi o cele Izraela, to przede wszystkim obiekty związane z Korpusem Strażników Rewolucji w Teheranie i w Karadżu. Izraelskie media informują, oczywiście jest to informacja ściśle reglamentowana przez IDF, przez Izraelskie Siły Obronne, bo tak brzmi oficjalna nazwa Sił Zbrojnych Izraela, że jednym z celów uderzeń powietrznych był Uniwersytet Imama Husseina, który kształci oficerów Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Powodem podawanym przez media izraelskie miało być to, że ten obiekt jest rzekomo powiązany z irańskim programem nuklearnym. No ale brak takich dowodów, brak tutaj twardych faktów, które pozwalałyby no właśnie potwierdzić te informacje. Jeżeli chodzi o Teheran, widać, że 18. dzielnica Teheranu położona w pobliżu międzynarodowego lotniska Mehrabad również znalazła się pod ostrzałem. Tam jest to bardzo gęsto zaludniona zresztą dzielnica, setki tysięcy ludzi tam mieszka, więc też trzeba to podkreślić. Izrael czy nawet Donald Trump wzywali do ewakuacji z Teheranu. No to jest oczywiście sprzeczne z prawem międzynarodowym. W żaden sposób prezydent Stanów Zjednoczonych nie ma prawa nakazywać mieszkańcom stolicy innego kraju, aby się ewakuowali, no bo z jakiej przyczyny? To jest ewidentne naruszenie prawa międzynarodowego, no ale wiemy, że prezydent Donald Trump się specjalnie prawem międzynarodowym nie przejmuje, i to mówiąc delikatnie. Jeżeli chodzi o reżim kontrwywiadowczy w Iranie, warto odnotować, że irańskie media poinformowały o odkryciu izraelskiej siatki szpiegowskiej w mieście Rej na południe od stolicy Iranu, na południe od Teheranu. Tam doszło do starć między irańskimi siłami bezpieczeństwa a agentami Mossadu, którzy mieli planować sabotaż w gęsto zaludnionych obszarach zurbanizowanych. Amerykańska firma Maxar opublikowała zdjęcia satelitarne, które przedstawiają skutki izraelskiego ataku na bazę rakietową w Tebrizie i lotnisko w Meszhedzie. To również są informacje dostępne w domenie publicznej, z tego też wynika ta skala uderzenia Izraela. W Isfahanie, który został zbombardowany, zestrzelono izraelskiego drona Hermes 19. Przynajmniej takie są oficjalne informacje ze strony irańskiej. Strona izraelska i media sprzyjające Izraelowi próbują mówić, że doszło do jakiejś awarii tego drona, a nie, że został zestrzelony. Faktem jest, że ten dron został uziemiony izraelski. Także strona izraelska cały czas dokonuje agresji na Iran. Iran dokonuje uderzeń odwetowych. No i też warto przyjrzeć się tym informacjom, które są dostępne, tak jak powiedziałem, w domenie publicznej. Główny cios spada na Tel Awiw. Główny cios spada na Tel Awiw, ale także ostrzeliwane są Jerozolima i Haifa. Tutaj, no, mimo tej cenzury stosowanej przez rząd Izraela, w sieci pojawiają się nagrania przedstawiające, no, spore zniszczenia w Tel Awiwie. Iran informuje, że zaczął używać pocisków hipersonicznych Fatah, które miały dosięgnąć Tel Awiwu i miasta Jaffa. A co ciekawe, także alarm został ogłoszony w osiedlach na północ od jeziora Tyberiackiego, w szczególności w pobliżu Safed i na południe od Morza Martwego. Jak widać, ten system obrony powietrznej Izraela jest już bardzo mocno przeciążony i stosując pociski hipersoniczne, Iran jest w stanie skutecznie razić cele na terenie Izraela, no, w ramach oczywiście uderzenia odwetowego. Patrząc na tę sytuację Izraela, nie sposób nie powiedzieć o 90-minutowym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych, w której to Radzie brał udział również prezydent Donald Trump. No, Donald Trump w serwisie społecznościowym Truth Social napisał, że Stany Zjednoczone znają miejsce pobytu najwyższego przywódcy duchowego Iranu, Alego Chameneiego, i dodał, że, tutaj cytat, Amerykanie nie zamierzają go zabić, przynajmniej nie teraz. Koniec cytatu. No, jest to ewidentna groźba śmierci kierowana w stronę przywódcy innego państwa, państwa niepodległego, państwa suwerennego, członka Organizacji Narodów Zjednoczonych. To, co robi Donald Trump, te wypowiedzi Donalda Trumpa, publiczne, oficjalne, są jawnym naruszeniem prawa międzynarodowego, są jawnym naruszeniem Karty Narodów Zjednoczonych, są jawnym naruszeniem wszystkich najważniejszych traktatów, które regulują stosunki międzynarodowe. Już nawet nie mówię o kwestiach dyplomatycznych, bo to z dyplomacją absolutnie wspólnego nic nie ma. Natomiast też warto odnotować to, że Donald Trump zaapelował na tej samej platformie społecznościowej o bezwarunkową kapitulację Iranu. To jest takie wezwanie Donalda Trumpa, który domaga się bezwarunkowej kapitulacji Iranu, mimo że to przecież Islamska Republika Iranu jest krajem napadniętym, jest ofiarą agresji ze strony Izraela i warto mieć to po prostu na uwadze. Natomiast widać, że te próby rozwiązania bliskowschodnich problemów przez Donalda Trumpa, no, są delikatnie mówiąc nieskuteczne. I to nie mówię tylko i wyłącznie o kwestii konfliktu Izraela z Iranem, napaści Izraela na Iran, tego napięcia, które od wielu lat było w relacjach tych bilateralnych, ale także szeregu innych konfliktów. Wiemy doskonale, czym się skończyła agresja amerykańska na Irak pod fałszywymi, spreparowanymi dowodami, no właściwie to pseudodowodami, została przeprowadzona z naruszeniem również prawa międzynarodowego, bez zgody ONZ-u i tak dalej. Po dziś dzień nie ma winnych, ci winni nie są osądzeni, bo winni są oczywiście i można ich spokojnie wskazać. Wiemy, że Colin Powell, ówczesny sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, kiedy 5 lutego 2003 roku przemawiał na Radzie Bezpieczeństwa ONZ, po prostu kłamał. Po prostu kłamał. Nie było żadnych dowodów na broń masowego rażenia, nad którą miał rzekomo pracować Saddam Hussein. Więc widzimy tutaj powtarzające się to modus operandi działalności Stanów Zjednoczonych. Donald Trump w czasie swojej kampanii prezydenckiej obiecywał pokój, obiecywał zakończenie tych wiecznych wojen, tych wiecznych konfliktów, wiecznych oczywiście w cudzysłowie, chodzi o te permanentne konflikty, w jakie uwikłane były Stany Zjednoczone, a zwłaszcza już po 2001 roku, kiedy non-stop Stany Zjednoczone prowadziły jakąś wojnę, czy to w Afganistanie, czy w Iraku, czy angażowały się w destabilizację obszaru Magrebu, czy obszaru Bliskiego Wschodu, cała ta tak zwana arabska wiosna, no Mnóstwo tego było. Stany Zjednoczone przegrały najdłużej trwającą wojnę w swojej historii, czyli wojnę w Afganistanie. Z powrotem talibowie objęli władzę i odziedziczyli setki tysięcy ton sprzętu amerykańskiego, pozostawionego w popłochu przez amerykańskich wojskowych. Więc widzimy tutaj, że Donald Trump nie spełnia swoich obietnic wyborczych. Widać, że otoczenie Donalda Trumpa, jego najbliższe otoczenie, ludzie nominowani przez niego na ważne funkcje, tacy jak Tulsi Gabbard, po prostu tracą cierpliwość. I także w Partii Republikańskiej widać dzisiaj to wielkie rozczarowanie tym ruchem MAGA. Wielu ludzi takich mocno rozpoznawalnych, takich jak dziennikarze na przykład związani z republikanami, chociażby Tucker Carlson, mówi wprost, że ruch Make America Great Again zaczyna zdradzać swoje ideały, no bo tym ideałem miało być America First, po pierwsze Ameryka, po pierwsze Stany Zjednoczone, po pierwsze interes Amerykanów, ich bezpieczeństwo, a nie po pierwsze wojna. I tutaj no, nie sposób nie przyznać racji w tym aspekcie tym, którzy krytykują Trumpa. Ja nie miałem oczywiście nigdy złudzeń, Państwo doskonale wiecie, ja i w podcaście geopolitycznym i w innych, na innych kanałach, w innych podcastach, gdzie udzielałem gościnnie wywiadów, jeszcze w trakcie kampanii prezydenckiej mówiłem, że Donald Trump jest ściśle powiązany z lobby proizraelskim, że jest to jeden z najbardziej proizraelskich polityków amerykańskich, a na pewno w tym wieku dobitnie to pokazał w czasie swojej pierwszej kadencji jako 45. prezydent Stanów Zjednoczonych, zrywając jednostronnie porozumienie nuklearne z Iranem w 2018 roku i doprowadzając do porozumień abrahamowych, do normalizacji relacji Izraela z częścią krajów arabskich. No, wiele osób nie chciało tego słuchać, uważało, że Donald Trump jest jakimś takim rycerzem na białym koniu, który przyniesie pokój, który będzie zbawcą wręcz ludzkości i tak dalej. To wszystko był pewien teatr, to wszystko była pewna iluzja. Wiele osób rzeczywiście bardzo emocjonalnie reagowało w trakcie tej kampanii prezydenckiej. To dziwne, dlatego że Polska nie ma żadnego wpływu na ten przebieg wyborów w Stanach Zjednoczonych i to entuzjazmowanie się, że Donald Trump został po raz kolejny prezydentem, to było w mojej ocenie kompletnie niezrozumiałe. Kompletnie niezrozumiałe i myślę, że nastąpiło spore rozczarowanie części polskiego establishmentu politycznego po tym, jak Donald Trump ogłosił no, zmianę wektorów geostrategicznych, a z drugiej strony daje się poznać jako ten polityk, którego znamy, ten polityk, który reprezentuje jako prezydent Stanów Zjednoczonych, jak sama nazwa wskazuje, interesy Stanów Zjednoczonych i Izraela. Natomiast jeżeli chodzi o ten skrócony pobyt Trumpa na szczycie G7, jeżeli chodzi o to posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i to przemieszczanie się samolotów cystern, tych, które no, wyleciały z Stanach Zjednoczonych, skierowały się do Europy, widać, że jest duże prawdopodobieństwo, że jest tworzony taki most powietrzny, że wraz za tymi samolotami, cysternami będą podążać także samoloty bojowe, samoloty uderzeniowe, które mogą być użyte ewentualnie przeciwko Iranowi. Myślę, że tutaj trzeba zadać oczywiście to pytanie, czy już zapadła decyzja o zaangażowaniu się bezpośrednim Stanów Zjednoczonych, czy jeszcze trwają pewne narady. Jeżeli chodzi o samego Donalda Trumpa, nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że jest to polityk, który chciałby użyć wojska Stanów Zjednoczonych przeciwko Iranowi właśnie w interesie Izraela. I na koniec kwestia bardzo istotna. Stosunek Polski do tej wojny, wojny Izraela z Iranem. Musimy zdawać sobie sprawę, że jest to konflikt, który ma duży potencjał eskalacyjny. Może się przekształcić w prawdziwą proxy war, w prawdziwą wojnę zastępczą między Stanami Zjednoczonymi a Chińską Republiką Ludową. I warto tutaj nakreślić ramy polskiej racji stanu. Od samego początku, kiedy było jasne, że istnieje wielka groźba w ciągu najbliższych lat na wybuch wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie, a na pewno na jakąś formę przesilenia geostrategicznego, czyli zmiany architektury bezpieczeństwa międzynarodowego, a było to mniej więcej około roku 2017, ja publicznie mówiłem o tej perspektywie wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie, o perspektywie uderzenia Izraela na Iran. Po raz pierwszy publicznie o tym powiedziałem w grudniu 2017 roku podczas debaty z Jackiem Bartosiakiem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Polskiego. Zapis tej debaty macie Państwo na moim kanale w podcaście geopolitycznym. Można sobie to znaleźć. Grudzień 2017 roku. Pod koniec tej debaty mówię o tej groźbie, o tej perspektywie wielkiej wojny. W kolejnych latach relacjonowałem dla Państwa przygotowania Izraela, bo wiadomo, że takie przesilenie geostrategiczne nie następuje z miesiąca na miesiąc. Ono jest latami przygotowywane. Relacjonowałem dla Państwa różnego rodzaju zabiegi dyplomatyczne, ale także jak chociażby właśnie podpisanie porozumień abrahamowych, ale również działania militarne, ćwiczenia, między innymi te ćwiczenia pod kryptonimem Rydwany Ognia z 2022 roku szeroko omawiałem w podcaście geopolitycznym, mówiąc, że to jest właśnie przygotowywanie się do bezpośredniego uderzenia na Iran. I też chciałbym podkreślić, że od samego początku mówiłem, że Polska powinna trzymać się z dala od tego konfliktu. Mówiłem o tym w lutym 2019 roku publicznie na konferencji bliskowschodniej, która była zorganizowana jako pewna alternatywa wobec konferencji antyirańskiej finansowanej przez rząd w Warszawie, na który ponad 2,5 miliona złotych zostało przeznaczone z pieniędzy polskich podatników. Uważałem, że taka konferencja antyirańska jest po prostu potężnym błędem dyplomatycznym. To jest wchodzenie w cudze konflikty, absolutnie niepotrzebne dla państwa polskiego. Wtedy odbyła się alternatywna konferencja bliskowschodnia z udziałem polityków, ekspertów. Ja miałem przyjemność brać w tym udział i mówiłem wtedy, że Polska powinna trzymać się od tego konfliktu z daleka. Musimy sobie zdawać sprawę z kilku kwestii. Po pierwsze, nie ulega żadnych wątpliwości to, co Izrael zrobił w Strefie Gazy i robi cały czas. Wielokrotnie nazywałem to po imieniu i wiadomo, kto jest tutaj agresorem, kto jest katem, a kto jest ofiarą. Również jeżeli chodzi o agresję Izraela na Iran, jest oczywiste, kto rozpoczął tę wojnę, rozpoczął ją Izrael. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Emocje społeczne są częścią naturalną, każdy ma prawo do wyrażenia swoich emocji, do wyrażenia swojego zdania, do stanięcia po jednej czy po drugiej stronie, w cudzysłowie oczywiście. Natomiast państwo polskie, w ogóle państwo jako takie, musi się kierować w relacjach międzynarodowych pewnym zmysłem transakcyjnym. Musi się kierować, powiedzielibyśmy bardziej naukowo, paradygmatem realistycznym, czyli krótko mówiąc podejściem realistycznym, podejściem transakcyjnym, opierać swoje decyzje na bardzo, ale to bardzo chłodnej i racjonalnej analizie potencjalnych zysków, potencjalnych strat, potencjalnego ryzyka i tego, co można ugrać na arenie międzynarodowej. Wszelkiego rodzaju racje moralne, właśnie takie poczucie prawa moralnego i poczucie, że ma się rację, nie mają żadnego znaczenia w relacjach międzynarodowych. Po prostu nie. I wielokrotnie my jako Polacy byliśmy w historii karceni za podejście takie romantyczne, za podejście moralizatorskie, za podejście, powiedziałbym, etyczne w stosunkach międzynarodowych, czyli próba przeniesienia moralności, etyki z relacji międzyludzkich między jednostkami na poziom państw. To po prostu nie działa. Polacy wielokrotnie płacili najwyższą cenę za swój romantyzm, za emocjonalne uniesienia. Dlatego ja apeluję przede wszystkim do decydentów państwa polskiego, do polityków mających realny wpływ, do urzędników, do oficerów wreszcie, różnego rodzaju instytucji, które mają wpływ na politykę państwa polskiego, o zachowanie powściągliwości, wstrzemięźliwości, o chłodną ocenę sytuacji i o niewpychanie Polski w cudzą wojnę. Musimy sobie zdawać sprawę, że twarde stanięcie Polski po jednej bądź po drugiej stronie ma swoje bardzo istotne konsekwencje geopolityczne, a państwo polskie dzisiaj jest niezwykle słabe. Jest niezwykle słabe. Jeżeli ktoś myśli, że państwo polskie jest silne, to odsyłam do raportów Najwyższej Izby Kontroli z obszaru bezpieczeństwa i obronności. Musimy sobie zdawać sprawę, że Polska nie ma żadnej sprawczości, jeżeli chodzi o Bliski Wschód, w sensie geostrategicznym, a Polska może tylko i wyłącznie stracić na jawnym opowiedzeniu się, na stanięciu po którejś ze stron. To nie jest nasza wojna i warto sobie to uzmysłowić z punktu widzenia geostrategicznego. To, co powinno decydować o polskiej polityce zagranicznej, to przede wszystkim funkcja naszych relacji z sąsiadami. To jest fundament polityki zagranicznej państwa polskiego w ujęciu realistycznym i w ujęciu geopolitycznym. Dziękuję Państwu za uwagę.